Witam Państwa, jest czwartek, 4 czerwca, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci dwóch osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarły 23 osoby. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1117 osób. We wtorek wykryto 236 nowych zakażeń, w środę 292, dziś 261. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ponad 25 tysięcy zakażonych osób, wyzdrowiało ponad 12 tysięcy. W Tomaszowie Mazowieckim wykryto zakażenia u wszystkich 20 pacjentów oddziału wewnętrznego oraz 30 pracowników personelu. Wszystkie wyniki testów pracowników szpitala będą znane przed końcem tygodnia. W Sądzie Okręgowym w Koszalinie zakażone są dwie pracownice sekretariatu. Sąd pracuje w ograniczonym zakresie. Osoby, które miały bliski kontakt z zarażonymi, nie przychodzą do pracy. W Rybniku zmarła sędzia, która przebywała w szpitalu w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 45-letnia kobieta w przeszłości pełniła funkcję prezesa Rybnickiego Sądu Rejonowego. W województwie łódzkim wykryto ognisko koronawirusa w zakładzie produkującym lody i mrożonki. U 56 pracowników zakładu w Działoszynie w powiecie pajęczańskim stwierdzono zakażenie koronawirusem. Powiatowy sztab kryzysowy zdecydował o zamknięciu urzędów szkół i przedszkoli. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 388 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi 109 tysięcy, wczoraj zmarło tam ponad 1000 zakażonych osób. W Wielkiej Brytanii zmarło 40 tysięcy osób, we Włoszech 33,5 tysiąca, we Francji 29 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi już 32,5 tysiąca, w Meksyku 12 tysięcy. 200 ofiar koronawirusa w Polsce nie miało chorób współistniejących. Dane dotyczą okresu od początku epidemii do 19 maja. Ministerstwo Zdrowia podało tę informację osobie prywatnej, udostępnił ją portal Wirtualna Polska. Na pytania portalu resort zdrowia odpowiedział, że nie komentuje danych. To informacja statystyczna, której nie komentujemy, nie zajmujemy się kwalifikowaniem przyczyn zgonu, nie wiemy dokładnie, czy te osoby były całkiem zdrowe przed infekcją COVID-19, czy może w wyniku jakichś okoliczności nie zdiagnozowano u nich wcześniej innych chorób, oświadczyło ministerstwo. Ekspert w dziedzinie immunologii, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, dr Paweł Grzesiowski, stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że ta grupa ofiar koronawirusa powinna być obiektem specjalnych analiz. Możliwe, że o śmierci tych osób zdecydowały indywidualne cechy genetyczne, dlatego tak bardzo potrzebne są dalsze badania naukowe nad przebiegiem pandemii. Nadal nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektórzy pacjenci przechodzą chorobę ciężko, a inni łagodnie. Dlaczego są takie różnice w śmiertelności pomiędzy Polską czy choćby Belgią, powiedział Grzesiowski. Tajwan wezwał komunistyczne Chiny do przeproszenia za Tiananmen. Tajwańska Rada do Spraw Kontynentu wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że Chiny powinny ponownie ocenić fakty historyczne dotyczące incydentu z 4 czerwca i szczerze przeprosić. Rada odniosła się do wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku, kiedy to na placu Tiananmen w Pekinie w tłum studentów wjechały czołgi wysłane przez komunistyczny rząd Chin. Tego dnia zginąć mogło nawet 10 tysięcy osób. W oświadczeniu Rady czytamy: uważamy, że obecnie rządzący powinni mieć odwagę korygować błędy, natychmiast zainicjować reformy i zwrócić władzę narodowi. Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian odrzucił apel Tajwanu i podczas codziennej konferencji prasowej powiedział: uwagi władz Tajwanu są całkowitym nonsensem. Jeśli chodzi o niepokoje polityczne pod koniec lat 80. XX wieku, Chiny wyciągnęły jednoznaczny wniosek. Wielkie osiągnięcia dokonane po powstaniu nowych Chin w 1949 roku w pełni pokazują, że ścieżka rozwoju wybrana przez nowe Chiny jest całkowicie poprawna i zgodna z uwarunkowaniami państwa chińskiego. Dziś mija 31. rocznica masakry na placu Tiananmen. Od kwietnia 1989 roku na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie demonstrowali studenci i robotnicy. Protestujący domagali się reformy systemu komunistycznego i walki z korupcją. O drugiej w nocy 4 czerwca 1989 roku na Tiananmen wjechały czołgi i transportery opancerzone. Komuniści zamordowali ponad 10 tysięcy protestujących, aresztowano ponad 2,5 tysiąca osób. W procesach politycznych wydano kilkanaście wyroków śmierci. Władze Chin nie chcą, by ludzie pamiętali o tych wydarzeniach. W komunistycznych Chinach internetowi cenzorzy usuwają artykuły, zdjęcia i jakiekolwiek wzmianki o tym wydarzeniu. W Hongkongu policja zakazała obchodów rocznicy. W tym mieście co roku organizowane były obchody rocznicy masakry. Rok temu wzięło w nich udział 140 tysięcy Hongkończyków. W tym roku jednak policja zakazała ich przeprowadzenia, tłumacząc decyzję obowiązującymi w mieście obostrzeniami związanymi z pandemią. Organizatorzy obchodów zaznaczają jednak, że w Hongkongu właśnie otwarto na przykład kina i restauracje, a zachorowań jest coraz mniej. Ruch władz Hongkongu skomentował amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który na Twitterze napisał: "Zaczyna się. Po raz pierwszy od 30 lat władze Hongkongu odmówiły zgody na organizację czuwania dla Tiananmen. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamiarów Pekinu, jest nim zabranie Hongkongowi głosu i wyboru, czyniąc go takim samym jak kontynent. Tyle o dwóch systemach." Po bezprawnym wprowadzeniu przez komunistyczne Chiny ustaw łamiących autonomię Hongkongu i pozwalających na działanie w mieście komunistycznych służb bezpieczeństwa, mieszkańcy obawiają się, że władze komunistyczne zmiażdżą opozycję równie brutalnie jak protestujących w 1989 roku. Władze Hongkongu przyjęły prawo penalizujące sprofanowanie hymnu państwowego. Hongkońska Rada Legislacyjna przyjęła ustawę wprowadzającą kary za nieokazanie dostatecznego szacunku hymnowi Chińskiej Republiki Ludowej. Kara przewidziana przez ustawę to więzienie do lat 3 lub grzywna w wysokości do 50 tysięcy dolarów hongkońskich, czyli około 25 tysięcy złotych. Odrzucone zostały wszystkie poprawki wniesione przez obóz prodemokratyczny. Jedna z nich zakładała zmniejszenie kary więzienia do 2 lat. 41 osób głosowało za wprowadzeniem ustawy, jedna była przeciw. Prodemokratyczni członkowie rady zbojkotowali głosowanie. Chińskie linie lotnicze nie polecą do Stanów Zjednoczonych. Amerykański Departament Transportu ogłosił, że Stany Zjednoczone zablokują chińskim liniom lotniczym możliwość lądowania na amerykańskich lotniskach. Zakaz wejdzie w życie 16 czerwca i obejmie linie Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines i Hainan Airlines. Powodem decyzji jest kierowany przez Stany wobec Chin zarzut, że te wykorzystały pandemię przeciwko amerykańskim przewoźnikom. Chiny pod koniec marca zaczęły rozluźniać obostrzenia i w ramach tego procesu ogłosiły, że zezwolą na przyloty zagranicznych linii lotniczych. Pozwolenie to nie obejmowało jednak przewoźników amerykańskich. Amerykański sekretarz obrony przeciwko prezydentowi. Sekretarz obrony USA Mark Esper powiedział wczoraj, że nie popiera propozycji prezydenta Donalda Trumpa, aby do tłumienia zamieszek użyć wojska. Opcja użycia żołnierzy powinna być wykorzystana tylko w ostateczności, w najpilniejszych i najbardziej dramatycznych sytuacjach. Obecnie nie jesteśmy w takiej sytuacji, powiedział Esper na konferencji prasowej. Trump odbył później rozmowę z Esperem. Rzeczniczka prasowa Białego Domu na pytanie, czy prezydent ufa swojemu sekretarzowi obrony, powiedziała, że obecnie sekretarz Esper dalej jest sekretarzem obrony, ale może się to zmienić, jeśli prezydent straci wiarę w niego. Postawę części prawicowych polityków skrytykował pastor Paweł Chojecki w dzisiejszym programie Idź Pod Prąd na żywo.
Rzeczywiście wielu przywódców, zarówno chrześcijańskich, jak i polityków z prawej strony, nie umie się połapać w tej sytuacji. Nie? Tak by chcieli jakoś z jednej strony bronić wolności zgromadzeń, swobód i tak dalej, a nie mogą pojąć, że to nie jest żadna spontaniczna akcja, tylko że to komunistyczna partia Chin za pomocą, tak jak tu pani Hania powiedziała, komunistycznej partii USA, śladowej, ale jednak, za pomocą Antify, która jest dość popularna w takich środowiskach, takich troglodytów wykształconych gdzieś w tych koledżach czy na uniwersytetach, gdzie komunizm jest praktycznie już wychwalany pod niebiosa, a ten wstrętny kapitalizm jest obrzydzany amerykańskiej młodzieży. I oni tak, no zaraz, no jest wolność, a ten chce wojsko wyprowadzać. Przecież tu nie chodzi o wolność, tu chodzi o bojówki komunistyczne, które chcą podpalić Amerykę. Nie? I wielu, wielu przywódców amerykańskich się w tym pogubiło i Trump ma naprawdę no, bardzo ciężką teraz sytuację. To jest jakaś porażka, można powiedzieć, tej klasy prawicowej. Tu generał Mattis też zaatakował dzisiaj, czy wczoraj Trumpa też, że on tu bardzo źle i że dzieli Amerykanów. No, naprawdę jestem przerażony skalą głupoty w środowiskach prawicowych, bo tam o lewicowych to tam się nie ma co, że tak powiem, dziwić. Nie?
Protesty i zamieszki w Stanach Zjednoczonych wybuchły po zabiciu czarnoskórego mężczyzny przez policjanta w Minneapolis w stanie Minnesota. Policjant został w zeszłym tygodniu oskarżony o morderstwo trzeciego stopnia, za co grozi kara do 25 lat więzienia. Wczoraj zarzut podniesiono do morderstwa drugiego stopnia, za co w stanie Minnesota grozi do 40 lat więzienia. Wczoraj do sytuacji w USA odniósł się ONZ. Wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Michelle Bachelet stwierdziła, że zamieszki w USA wskazują na długotrwałe nierówności rasowe. W USA protesty wywołane zabiciem George'a Floyda rzuciły światło nie tylko na brutalność policji wobec ludzi kolorowych, ale też na nierówności w kwestiach zdrowia, edukacji, zatrudnienia oraz powszechną dyskryminację rasową, napisała Bachelet, była prezydent Chile z partii socjalistycznej. Protesty w USA wykorzystuje propagandowo także islamistyczny Iran. Ayatollah Ali Khamenei, duchowy przywódca Iranu, stwierdził, że zabójstwo George'a Floyda zdemaskowało naturę przywódców Stanów Zjednoczonych. Zbrodnia popełniona na tym czarnym człowieku to to samo, co rząd Stanów Zjednoczonych robił przeciwko całemu światu. To jest prawdziwa natura i charakter amerykańskiego rządu, który jest dzisiaj obnażany, powiedział Khamenei, przywódca kraju, w którym w zeszłym roku zabito około 1500 protestujących przeciw rządowi. Demonstracje przeciwko Ameryce urządzane są też w Europie. W Atenach uczestnicy demonstracji rzucali bomby zapadające w stronę amerykańskiej ambasady. Kilka tysięcy osób manifestowało w stolicy Szwecji, Sztokholmie. Manifestacja odbyła się także w Poznaniu. Kilkaset osób maszerowało, by wyrazić sprzeciw wobec nienawiści, przemocy i nadużyć władzy oraz przeciwko rasizmowi i faszyzmowi. Poparcie dla Donalda Trumpa wyraził polski wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, który w odpowiedzi na jeden z tweetów amerykańskiego prezydenta napisał: pozdrowienia i wyrazy wsparcia od Polski i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, panie prezydencie. Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, zainicjował akcję poparcia dla prezydenta USA Donalda Trumpa. W apelu do chrześcijan pastor pisze: gdy dzisiaj wolny świat, a szczególnie Stany Zjednoczone Ameryki, są atakowane wirusem Komunistycznej Partii Chin i burdami Antify na niespotykaną wcześniej skalę, prezydent Trump odwołał się do fundamentalnych wartości Ameryki, Kościoła i Biblii. Został za to zhejtowany nie tylko przez lewackich aktywistów, ale także przez wiele chrześcijańskich autorytetów. Dlatego tak ważne jest, by dziś tysiące chrześcijan jasno stanęły przy prezydencie Donaldzie Trumpie, pokazując wierność Jezusowi i Biblii. Pastor apeluje, by chrześcijanie na wzór Donalda Trumpa fotografowali się z Biblią w ręku i zdjęcia opatrywali hashtagiem Christians for USA. W apelu czytamy dalej: gdy imperium zła chce wygrać batalię o dusze i umysły ludzi na całym świecie, my, chrześcijanie, nie możemy stać z boku. Upadek chrześcijańskiej Ameryki będzie oznaczał koniec chrześcijańskiej cywilizacji na całym świecie. Wielka polityka nie rozgrywa się tylko wśród przywódców i na dyplomatycznych salonach. Przede wszystkim rozgrywa się w Tobie. Twoje zdanie, Twoja deklaracja naprawdę się liczą. Wielka rzeka nie zaistniałaby, gdyby nie stworzyły jej miliony kropli. Ty i ja możemy coś zrobić razem, by dać świadectwo prawdzie, by sprzeciwić się złu i by wesprzeć ludzi, którzy walczą na pierwszej linii obrony naszej cywilizacji. Teraz nie musisz zrobić wiele, wystarczy, że sfotografujesz się z Biblią i dołączysz do akcji Christians for USA, wspierając chrześcijańskie fundamenty Ameryki i jej prezydenta Donalda Trumpa. A więcej o tej akcji za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Nowe sankcje na Nord Stream 2 już w Senacie USA. Projekt ustawy nakładającej kolejne sankcje na rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream 2 jest już w amerykańskim Senacie. Ustawę przygotowali senatorowie z obu amerykańskich partii. Przewiduje ona nałożenie sankcji na wszystkie działania związane z układaniem rur, a także na ubezpieczanie statków uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Sankcje będą także nałożone na każdego, kto zapewnia infrastrukturę portową dla statków układających rury. Prezydent Białorusi zdymisjonował rząd. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka podpisał wczoraj dekret o dymisji rządu premiera Siergieja Rumasa. Do czasu ogłoszenia nowego składu rządu swoje funkcje będą pełnić dotychczasowi członkowie. Prezydent Aleksandr Łukaszenka stwierdził jednak, że z powodu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią nie zamierza wymieniać wszystkich członków rządu. Łukaszenka o swoich planach informował już 25 maja. Wyjaśnił wtedy, że celem wymiany rządu jest pokazanie ludziom, kto będzie sprawował władzę, jeśli obecny prezydent ponownie wygra wybory. Austria chce zwiększyć ochronę granic przed imigrantami. Minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer chce rozpocząć intensywną współpracę z krajami na tzw. szlaku bałkańskim w celu walki z przemytnikami i nielegalną migracją. Nehammer rozmawiał w ostatnim czasie z ministrami spraw wewnętrznych Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej, Chorwacji, Słowenii i Węgier oraz przedstawicielami Unii Europejskiej. Jednym z wspólnych działań ma być zwiększenie wymiany informacji, aby zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granic. Według słoweńskiej policji od 2 tygodni na szlaku bałkańskim zwiększa się liczba migrantów. Szef Światowego Forum Ekonomicznego chce wielkiego resetu światowej gospodarki. Profesor Klaus Schwab, szef Światowego Forum Ekonomicznego, w artykule na stronie forum zapowiada reset światowego systemu gospodarczego. Wielki reset ma być tematem styczniowego szczytu forum. Profesor Schwab twierdzi, że aby uniknąć wielkiego kryzysu spowodowanego m.in. pandemią, wszystkie kraje świata muszą przeprowadzić transformację wszystkich gałęzi gospodarki. Transformacja miałaby się składać z trzech elementów. Pierwszy to globalna koordynacja polityki podatkowej, regulacyjnej i fiskalnej, w tym wycofanie dopłat do paliw kopalnych, reformy podatku katastralnego i nowe zasady dotyczące handlu i własności intelektualnej. Drugi element to skierowanie środków tylko na inwestycje wspomagające tzw. cele zrównoważonego rozwoju. Trzeci element to wdrożenie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji i biometryki, do wszystkich branż gospodarki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa, Mika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Dzisiaj specjalny temat, specjalny program, ponieważ pastor Paweł Chojecki Idź Pod Prąd rozpoczął akcję Christians for USA. Jest to odpowiedź na to, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, odwołał się do Biblii, odwołał się do Kościoła, do Jezusa. Dlaczego akcja w poparciu, można powiedzieć, Donalda Trumpa, ale i całych Stanów Zjednoczonych?
Bardziej jest to odpowiedź na hejt, który wylał się na prezydenta Trumpa, i to niestety nie tylko spośród jakichś lewicowych środowisk, bo to już normalne, do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale spora część autorytetów, szczególnie tu z Kościoła rzymskokatolickiego, ale także część protestantów zaatakowała prezydenta Trumpa. Tutaj w Polsce, wyobraźcie sobie Państwo, biskup Jędraszewski stanął po stronie prezydenta Trumpa, także chwała mu za to. My rozpoczęliśmy wczoraj na programie właśnie tę akcję, by w podobnym geście jak Donald Trump wziąć Biblię właśnie tak jak on.
Można powiedzieć, że ty byłeś wcześniej niż Donald Trump, bo
no ja tam wymachuję już
zdjęcia,
od 5 lat.
Już wcześniej widzieliście Państwo na antenie telewizji Idź Pod Prąd, to jest twój znak rozpoznawczy.
Dlatego kiedy zobaczyłem to zdjęcie i zobaczyłem ten hejt, no to stwierdziłem, że musimy tutaj stanąć przy prezydencie Trumpie. Przypominam, że on podniósł Amerykę chyba z najczarniejszej takiej dziury, która w jej historii się wydarzyła, że poprzedni prezydent ogłosił, że Ameryka przestała być chrześcijańskim państwem. Więcej na ten temat znajdziecie w opisie tej akcji. Ja tylko przypominam, że kiedy w 2016 roku Donald Trump został wybrany, no to była ogromna radość na całym świecie chrześcijańskim. Wszyscy wolni ludzie, wszyscy ci, którzy są tłamszeni gdzieś przez reżimy, takie ajatollahów w Iranie, czy gdzieś tam w Chinach komunistycznych, czy w Korei Północnej, no przeżyli radość, że zapewne teraz coś się zmieni w tej polityce międzynarodowej, która szła do komunistycznego dołu, do czarnej dziury, jak do anihilacji praktycznie. Także przypomnijmy te sobie wtedy te wspaniałe, że tak powiem, uczucia, te rozbuchane znowu nadzieje, że świat wróci na normalne tory. I teraz, kiedy komuniści chińscy, kiedy Antifa, kiedy przeróżni źli ludzie atakują Trumpa, trzeba wyrazić poparcie. I twój gest ma znaczenie. Teraz wystarczy tylko się sfotografować z Biblią. Teraz nie trzeba, że tak powiem, przelewać krwi. Dlatego apeluję, żeby każdy chrześcijanin, niezależnie czy tam kocha Trumpa, czy widzi, że tam on tam coś złego zrobił, przecież każdy człowiek coś złego zrobi. Zobaczcie, tutaj biskupi katolicy używają tego, że każdy jest grzeszny, żeby pedofili, zbrodniarzy, którzy gwałcą dzieci, bronić i nie posyłać do sądu. A tutaj człowieka, który niekiedy może tam powie coś za dużo, czy zrobi coś, co się może nie spodobać części z nas, ale zrobił ogromną, można powiedzieć, taką przełamał ten lewacki tryumf w świecie. Będziemy rozliczać z każdego słówka, jednego czy może niepotrzebnego, czy niemądrego, czy coś takiego? Tu trzeba spojrzeć całościowo na jego rolę i na to, że jeśli on nie zostanie drugi raz wybrany, ale ten, który współpracuje z komunistami, czyli Biden, no to praktycznie jest pozamiatane po wojennym świecie. Pozamiatane jest także po wolnym chrześcijaństwie w Polsce.
Dlatego bardzo zachęcamy was do wzięcia udziału w tej akcji Christians for USA. Ten hashtag dawajcie i na Twitterze, i na Facebooku. I tam, gdzie możecie, zachęcajcie znajomych i wysyłajcie nam zdjęcia z takim hashtagiem na kontakt@idzpodprąd.pl. Jak widzieliście, można również z takim hashtagiem ustawić sobie zdjęcie na Facebooku.
Tu ciekawe, że Twitter cenzuruje Trumpa. Podobno nawet te zdjęcia z Biblią nie chce zamieszczać, tylko jakoś tam kawałki. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale taki głos dostałem od was. A Facebook nie. Facebook pozwala. Facebook, no stąd jeszcze ta akcja jest głównie na Facebooku, ale też na innych mediach społecznościowych.
Na Instagramie również, tam też ten hashtag obowiązuje. Dziękuję za wasze pytania i przejdziemy teraz do najciekawszych z nich. Emilian Tatys. Ciekawe, czy któryś z kandydatów zabierze głos w sprawie masakry w komunistycznych Chinach. To, że Duda pokazał gołdę, to wiem, ale czy Trzaskowski albo Bosak mają jaja?
Nie, no proszę się tego nie spodziewać. Tańce na róże i te sprawy to tak, ale nie męskie zachowanie w polityce. Drugi powód to to, że wszyscy są ucięci, że tak powiem, z jednego metra, nie? Że wszyscy są wyhodowani w ramach tak zwanego układu okrągłego stołu. Także to jest system, który niezależnie na którego kandydata zagłosujesz, to będzie ich kandydat. Kropka.
Chodzi o masakrę na placu Tiananmen 31 lat temu dokonaną przez chińskich komunistów, a także o tym, co chińscy komuniści robią dzisiaj w Hongkongu.
Najbardziej z tego towarzystwa wychwala chińskich komunistów. Oczywiście prezydent Duda i on nie ma tu konkurencji, a na drugim miejscu jest towarzystwo od Bosaka, czyli Korwin, czyli Brown, zaplecze Bosaka, to są właśnie ci, którzy wychwalają chiński komunizm najgłośniej i najbardziej szkodliwie w Polsce.
Rafał Bąk. Wpisując w angielskim Google Tiananmen, w podpowiedziach wyskoczy wam incydent.
Aż ta, co ma wyskoczyć? Dobrze, że nie wyskakuje ci od razu ban, to jeszcze się ciesz. Bo już tu będziemy taki program niebawem zrobimy o tych planach pana Muska, który już chce ci mózg podłączyć do komputera, a wtedy za takie myślenie to już od razu cię zdelejtują.
Anita Mruczkowska, jestem wstrząśnięta tym apelem. Chodzi zapewne o apel Hongkończyka do prezydenta Trumpa. Daj Boże siłę tym fantastycznym młodym ludziom.
Amen.
Tadeusz Marszałek, powoli dochodzę do wniosku, że Darwin miał rację, przynajmniej w stosunku do komunistów, ale komuniści nie są potomkami małpy, lecz mają wspólnego przodka z hienami, skorpionami i inną gadziną.
Tu by trzeba się powołać na słowa Jezusa, czy na jego opinię w tej sprawie. I Jezus powiedział, że wszelkie kłamstwo pochodzi od diabła. Gdy diabeł mówi, to kłamie. Także ja bym nie bardzo patrzył w te biologiczne aspekty pochodzenia złych ludzi, ale właśnie na duchowe. Komunizm to jest, można powiedzieć, zaprzeczenie chrześcijaństwa. To jest projekt diabelski, który skończy się tym najpierw euroguagiem, a potem guagiem, czyli rządem światowym pod wodzą antychrysta nad całym światem. Dlatego chrześcijanie powinni zawsze jasno stawać po stronie antykomunistycznej. Bo albo komunizm, albo chrześcijaństwo. Nie da się tego pogodzić. Kiedyś taką zdradę w Polsce dokonali biskupi katolicy w 1950 roku. Ogłosili Polakom, że chrześcijaństwo da się pogodzić z komunizmem. To są zdrajcy. A dzisiaj mamy homo sovieticus albo katokomunę właśnie dzięki tym biskupom z 1950 roku. Między innymi też kardynał Wyszyński był pośród nich.
Rafał Makowski, przeglądam internet, nigdzie nawet wzmianki o rocznicy masakry, ani o nocnej zmianie, to też 4 czerwca.
No tak, dlatego mówimy, że to są ludzie tego samego systemu. Niezależnie czy u władzy w telewizji i oczywiście w państwie byłoby SLD, PO, PSL czy PiS, dokładnie taki sam przekaz by szedł. Takie samo milczenie o zbrodniach komunistów chińskich.
Anita Mroczkowska,
myślę... Dlatego ludzie oglądają telewizję Idź Pod Prąd. No proste, jak 2 razy 2.
Myślę, że Polacy już zapomnieli, co znaczy komunizm. Drenaż mózgu młodych ludzi w ekscywilizowanej Europie sięgnął dna.
Dlatego trzeba młodych ludzi edukować. Dlatego potrzebne są takie media jak telewizja Idź Pod Prąd. Dlatego myślimy o zbudowaniu projektu Uniwersytet Chrześcijański, żeby właśnie nie dopuścić do całkowitego odmóżdżenia naszej młodzieży. A tak a propos, na koniec poproszę o dołączenie klipu o Uniwersytecie Chrześcijańskim.
Na koniec oczywiście klip Uniwersytet, ale także niezwykły materiał z Wrocławia, proszę Państwa. Mamy od naszego obywatelskiego reportera Michała Kalinowskiego.
Z klubu Idź Pod Prąd Wrocław.
Z klubu Idź Pod Prąd Wrocław. Rozmowę z pikietującymi, bo przynajmniej na tym materiale widzimy dwie osoby, które upamiętniły masakrę na placu Tiananmen przy pomniku, który znajduje się we Wrocławiu. I tam naprawdę bardzo piękne słowa od strony młodego człowieka, który mówi o wartościach i dlaczego stoi, upamiętnia tą masakrę dokonaną przez chińskich komunistów 31 lat temu.
Ale zanim jeszcze puścimy ten materiał, to poproszę jeszcze o parę pytań.
Jeszcze mamy pytania oczywiście. Komentarz. Grzegorz Kroczak, to a propos uniwersytetu i szkolenia elit. Tutaj może, jeśli chodzi o młodszych widzów, witajcie, zawsze byłem pod wrażeniem waszego wytężenia i ciężkiej pracy na rzecz każdego projektu, za który się wzięliście. Sumerowie są tego wspaniałym przykładem. Po raz kolejny sprawiliście, że wzruszyłem się widząc znajome twarze i widząc wasze starania, pomysłowość, zaangażowanie oraz umiejętności. Gratuluję wam bardzo i będę dopingował w realizacji kolejnych odcinków. Dzieciaki was potrzebują i powiem szczerze, dorośli też, bo ja na przykład bardzo dużo się dowiedziałem z tej produkcji. Jesteście wielcy. Chwała Bogu za środowisko Idź Pod Prąd i Mega Kościół.
Chwała
pozdrawiamy.
Bogu. Dziękujemy za te bardzo miłe słowa i zachętę. Dziękujemy wam za wsparcie. Ono rzeczywiście przekroczyło wszelkie nasze oczekiwania. Ten odcinek zrobiliśmy taką pracą trochę chałupniczą, w rwany sposób. Nie będę tego opisywał, jakie ciężkie warunki pracy mieli ci, którzy musieli pracować tam z dziećmi, jeśli chodzi o scenografię. Teraz wiecie, że budujemy, a dokładnie już wyposażamy nowe studio. Ale w rzeczywistości to nie będzie jedno studio. Tam będzie przynajmniej 4 studia do różnych programów, które będziemy mogli nagrywać praktycznie bez ciągłej zmiany scenografii. I to, myślę, przyspieszy, że tak powiem, polecimy w kosmos, jeśli chodzi o możliwość produkcji różnych materiałów, różnych filmów. Także mam nadzieję, że będzie co oglądać niebawem w telewizji Idź Pod Prąd jeszcze bardziej.
Wojciech Martyn, proszę Was tylko, abyście poświęcili czasami trochę czasu na tłumaczenie młodym ludziom, co to jest komunizm, skąd się wziął, jakie są idee komunizmu i jakie są przykłady, bo tego się nie uczy w szkołach.
Chyba jedyny kościół chrześcijański w Polsce, gdzie były wykłady na temat komunizmu w ostatnich latach, no był właśnie kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Jest cała seria, chyba 4 wykładów, jak wypędzić komunizm, komunistów z kościołów, bo już i tam się zalęgła ta diabelska ideologia. 4 odcinki przetłumaczone też na angielski. Wiem, że jeden z naszych widzów, zdaje się, w Irlandii robi wręcz angielskiego lektora. Teraz akurat przy tych protestach zrobił właśnie, że ten odcinek o próbie ukradzenia umysłów i serc naszej młodzieży. To, co robi Antifa, między innymi w Stanach Zjednoczonych.
Serdecznie polecamy. Mariusz Borucki. Może jestem niepoprawnym optymistą, ale te zamieszki, którymi chcą zniszczyć Trumpa, mogą zadziałać przeciwnie i będzie reelekcja. Bo Amerykanie zobaczyli, że lewaki podpalają USA, by postawić na swoim.
Miejmy nadzieję, módlmy się, róbmy to, co trzeba, czyli te zdjęcia nadsyłajcie masowo i do swoich też anglojęzycznych czy rosyjskojęzycznych, wszędzie na całym świecie znajomych, popularyzujcie tę akcję. Ona już jest opisana po polsku i po angielsku, żeby każdy mógł zobaczyć, czym się utożsamia. Na razie jest źle. Ponad 60% Amerykanów popiera te protesty i odwraca się od Trumpa. Także sytuacja nie jest wesoła. Naprawdę komuniści tym razem dobrze się przygotowali. Możecie też zobaczyć, pokazywaliśmy, jak jeden z tych komunistycznych antyfiarzy, że tak powiem, dyryguje czarnoskórymi obywatelami USA i ich wysyła w różne punkty. To pokazuje, że to, zobaczcie, biali antyfiarze tu, że tak powiem, rozdają karty i to oni są mózgami tej całej gigantycznej operacji. Ale wiecie, co się okazało? To właśnie Iwan Belostenko na swoim Twitterze podał, że ten człowiek to jest pracownik sztabu wyborczego tego komunisty Sandersa, jednego z kandydatów na urząd prezydenta USA. Zobaczcie, że tutaj taki miły starszy pan, a tu płonące sklepy i zabici na ulicach w ramach tych burt ulicznych. Ładnie wygląda pan Sanders, ale zobaczcie, za czym stoi jego szef sztabu, czy tam jeden z szefów jego kampanii wyborczej.
Marcin W., a tam źle się dzieje. Trump jest otoczony zdrajcami nawet w kręgach służb specjalnych.
Dlatego tak ważna jest ta akcja poparcia, by stanąć obok prezydenta Trumpa, by wyrazić mu wsparcie, by pokazać, że wcale nie jest tak, że Amerykanie, że ludzie, chrześcijanie z całego świata, ci, którzy należą do cywilizacji wolności, odwracają się od Trumpa. Myślę, że też taka psychiczna, duchowa zachęta jest mu w tej chwili potrzebna. Oczywiście wyślemy to do ambasady, będziemy też starali się, żeby do samego Trumpa dotarła ta akcja. Także dlatego właśnie ważne jest Twoje zdjęcie.
Rafał Bąk, jakimś pocieszeniem jest to, że moi angielscy znajomi z pracy widzą tę obłudę pseudoprotestujących terrorystów i poza jednym kretynem, który się boi CO2, to reszta jest w miarę świadoma sytuacji.
No dzisiaj o 13:00 gościliśmy Gretę, tę prawdziwą. Zobaczcie, akcja Support Greta. Wielu z Was obawiało się, że to będzie się kierowało gdzieś do tej biednej dziewczyny ze Szwecji, wykorzystywanej niemiłosiernie przez swoich rodziców i wszelkie lewactwo. Dzisiaj o tamtej Grecie nikt nie mówi. Dzisiaj mówi się o placu Tiananmen. Mówię o normalnych ludziach. Nie? Dzisiaj mówi się o Grecie, która stoi po właściwej stronie. A o tych pierdach klimatycznych nikt już nie pamięta. I to bardzo dobrze.
Jerzy Cieślar. Rozmawiałem dziś z ludźmi, czego rocznica jest dzisiaj. Nikt nie pamiętał. Ktoś wspominał o wyborach kontraktowych.
Dlatego tak ważne jest działanie telewizji Idź Pod Prąd. Wyobraźcie sobie, żeby Rachoń zrobił taki program jak my dzisiaj. parę milionów widzów. Ty występowałaś u Rachonia, ile to tam jest widzów? 1 300 000 czy więcej?
Czasami więcej.
Niekiedy więcej. Ale oni będą pierdu robić. Dlatego blokują telewizję Idź Pod Prąd i nie mówią o nas tak, jakby nas nie było. Nie? Bo się boją prawdy. Bo się boją, że Polacy zakochają się w prawdzie. To jest ich największy strach.
Nasze marzenie. Wojciech Martyn, pytanie, które mi się nasuwa, to kiedy to wszystko się skończy? Ta wieczna wojna prawica, lewica, kapitalizm, komunizm. Trzeba sobie zadać pytanie, czy idea jest zła, czy człowiek? Kiedy będzie tego apogeum?
Bóg stworzył człowieka wolnym, człowiek wybrał grzech. I stąd teraz cały czas w świecie ludzi toczy się walka dobra ze złem. Proszę nie myśleć, że kiedyś będziemy mogli spocząć na laurach. Dopiero wtedy, kiedy Jezus powróci. Ale wtedy On nam da robotę w niebie, bo zobaczcie sobie opisy nieba, to tam jest dla tych, którzy przychodzą z ziemi, a teraz dam ci 10 miast do zarządzania, jak tutaj dobrze zarządzałeś, jak tutaj dobrze wykorzystałeś czas na ziemi. Także chyba i tam też nie będziemy leżeć bez ruchu. No, mam nadzieję, że to nie jest twoim ideałem wypoczywania, moim też nie.
I ostatnie pytanie, Mariusz Borucki, więc media w USA też mają mankamenty, ale faktycznie potrafią krytykować opinię polityczną, którą popierają, z tym, że więcej samokrytyki jest u konserwatystów niż u postępowych lewaków.
Tak, i dlatego ważne jest, byśmy umieli sądzić sprawiedliwie. W naszej telewizji staramy się nawet naszych wrogów ideologicznych chwalić. O, na początku na przykład pochwaliłem arcybiskupa Jędraszewskiego, jeśli zrobią coś dobrego. Jeśli nasi ludzie zrobią coś złego, będziemy ich krytykować, będziemy ich karcić, będziemy ich napominać, będziemy ich wykluczać ze swojego środowiska, jeśli nie będą chcieli się nawrócić. To odróżnia ludzi prawych, ludzi uczciwych od reszty.
I tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Dziękuję ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki był moim i państwa gościem.
Dziękuję i czekam na twoje zdjęcie.
Po programie, tak jak mówiliśmy, materiał z Wrocławia, Michał Kalinowski spod pomnika upamiętniającego masakrę na placu Tiananmen w Pekinie, a później klip Lubelski Uniwersytet Biblijny. Zapraszamy.
Jak pan sądzi, dlaczego Polacy powinni pamiętać o masakrze na placu Tiananmen 31 lat temu?
Musimy pamiętać, bo sami niedawno byliśmy w podobnej sytuacji, kiedy nie mieliśmy swojej wolności, kiedy nie mieliśmy wolności wypowiedzi. Ci ludzie zginęli 31 lat temu, to nie jest tak dawno. I zginęli za coś, w co wierzyli. Zawsze warto mieć ideały i pamiętać o nich. A czasami trzeba za nie oddać życie i ci ludzie to zrobili, warto pamiętać o tym ich poświęceniu.
A jak pan sądzi, czy słusznie zginęli, czy byli faktycznym zagrożeniem, robili coś nielegalnego?
Z perspektywy partii chińskiej, to każdy, kto ma inne zdanie, robi coś nielegalnego i nie może żyć. W społeczeństwie totalitarnym nie ma miejsca na pluralizm, na inne opinie. No oczywiście, że to byli tylko studenci. Trochę ludzi z Pekinu się do nich przyłączyło. Ani nie chcieli umierać, ani nie powinni, ale zostali zamordowani.
Czy oni mieli jakieś... chcieli jakieś... jakie, że tak powiem...
Mieli bardzo rewolucyjne postulaty. Chcieli na przykład, żeby Chiny respektowały prawa człowieka. Więc ponieważ opowiadali się za tym, że każdy ma prawo do życia i nie powinno być kary śmierci, dlatego zostali zamordowani. Chcieli demokratyzacji Chin, chcieli walki z korupcją, chcieli silniejszych, to byli patrioci, to nie byli...
No, czyli z tego, co pan mówi, to były postulaty raczej pokojowe protesty.
To były absolutnie pokojowe protesty. Jeśli dzisiaj na to spojrzymy, to nie różniło się to nie wiem, no od wystąpień z gitarą, z koksownikiem, przy którym ludzie stali i mieli na kartach spisane postulaty. Nie było żadnej agresji, to była walka bez przemocy.
Jak pan sądzi, czy obecna władza w Chin jest już inna? Inaczej traktuje swoich obywateli?
No myślę, że najlepiej odda fakt, że gdybym dzisiaj chciał na placu Tiananmen zapalić świeczkę, bez wyroku sądu trafiłbym do więzienia, natychmiast. Niezwłocznie. Dopiero potem czeka mnie rozprawa i wiele lat w obozie resocjalizacyjnym, który jest de facto kolonią karną. Tam jest jakby bardzo duży obraz, daje też to, że istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Matek Placu Tiananmen. To są kobiety, które straciły dzieci na placu. Co roku te kobiety pod koniec maja są aresztowane. Są zamykane w więzieniu, żeby nie mogły opłakiwać swoich dzieci.
A czy sądzi pan, że Chiny są zagrożeniem dla świata?
Chiny i sposób myślenia są ogromnym zagrożeniem dla świata. To jest system totalitarny, jak każdy system totalitarny dąży do tego, żeby podporządkować sobie ludzi. I co więcej, dzisiaj się pojawiają głosy, Chiny sobie świetnie poradziły z pandemią. No tak, są państwem totalitarnym, ale to nie znaczy, że sposób myślenia, który tam jest stosowany, powinien być dla nas atrakcyjny. Oni sobie poradzili, ale kosztem którego nie powinniśmy chcieć zapłacić.
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zwracam się do Was w sprawie chrześcijańskiego uniwersytetu, którego założenie jest konieczne do skutecznej i trwałej ewangelizacji Polski. To wielkie zadanie przerasta możliwości jednego zboru czy wyznania. Potrzebne jest mądre i zgodne zaangażowanie wszystkich polskich chrześcijan. Choć stanowimy tylko niewielką część polskiego społeczeństwa, to dobrze zorganizowani i wsparci mocą Jezusa Chrystusa z pewnością podołamy temu zadaniu. Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej, kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z Ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo, chrześcijańską republikę, taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo będą musiały pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety. Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary. Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co nam przedstawia Biblia. Dlaczego środowisko Idź Pod Prąd przyjmuje na siebie zadanie stworzenia pierwszego chrześcijańskiego uniwersytetu w historii Polski? Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. Zwieńczeniem tego Bożego działania był tegoroczny letni obóz grup biblijnych na Mazurach. Uczestniczyło w nim 200 osób. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach szkoły biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy w sierpniu tego roku ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na fundusz uniwersytecki, w odzewie otrzymaliśmy ponad 110 tysięcy złotych. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontrreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Innym narodom udało się przezwyciężyć problemy i zbudować trwałe podstawy ewangelizacji i chrześcijańskiej organizacji państwa. Także w naszych czasach udają się podobne projekty w innych miejscach na ziemi, czego przykładem jest największy na świecie chrześcijański uniwersytet – Liberty University, który powstał w ciągu jednego pokolenia. Amerykańscy chrześcijanie rozpoznali Boże działanie w służbie pastora Jerry'ego Falwella i włączyli się w jego projekt. W roku 1971 zaczynali od 154 studentów w prowizorycznych budynkach. Dziś na tej uczelni studiuje ponad 110 tysięcy chrześcijan. A wśród zapraszanych gości są prezydent i wiceprezydent USA. Jak ty możesz zaangażować się w projekt Chrześcijański Uniwersytet? Po pierwsze, regularnie módl się o nas. To bardzo ważne, byśmy nie stracili sprzed oczu Bożej woli i nie ulegli pokusom czy zastraszaniu. Po drugie, informuj i zachęcaj innych do tego, co robimy. Po trzecie, dołóż swoją cegiełkę do finansowego wsparcia uniwersytetu. Po czwarte, jeśli masz dowolne zdolności lub kwalifikacje naukowe, które mogą przydać się w tworzeniu uniwersytetu oraz Bóg kładzie ci na sercu tę ideę, zgłoś się do nas. Ten projekt skierowany jest do całego ciała Chrystusa w Polsce. I dlatego każda jego część jest potrzebna. Również ty. Również ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.